Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Słuchasz właśnie podcastu Wszystko co ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko co ważne jest człowiek, który pomaga nam wszystkim zrozumieć otaczający nas świat, opowiada o rzeczach ważnych i wartych uwagi. Autor podcastu Dział Zagraniczny, Maciej Okraszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Maćku, rozmawiamy w tym podcaście z twórcami, żeby trochę pokazać od kuchni, od zaplecza ich pracę, ale zaczynamy zawsze od jednego prostego pytania, czyli Maćku, czego słuchasz w samochodzie?
Rzadko jeżdżę samochodem, ale jak jeszcze, że to albo słucham innych podcastów, albo jeżeli to jest w Warszawie, jeżeli jestem gdzieś w trasie, a tak się zdarza, że jeżeli w ogóle wyciągam samochód, to z reguły po to, żeby pojechać w jakieś takie miejsce, gdzie komunikacją miejską jest trudno się dostać, albo w ogóle komunikacją, tak? Albo jak jadę do jakiegoś regionu Polski i tam będę się poruszał i też wiem, że trochę trudno jest jeździć miejscowym, na przykład koleją czy autobusami i tak dalej, no to wtedy słucham podcastów. A jeżeli jeżdżę po Warszawie też w jakimś celu, co się też dość rzadko zdarza, to wtedy słucham Radia Campus, bo ma moim zdaniem najlepszą muzykę i też ze względu na to, że jestem już dość stary, to chcę wiedzieć, czego słucham młodzież, chociaż akurat w Radio Campus bardzo często trafiam na takie rzeczy, których ja słuchałem, jak miałem tam z 18 lat, więc to jest akurat trochę miss, ale jednak mimo wszystko dzięki temu trochę poznaję tych takich młodych wokalistów czy wokalistek, o których w życiu bym inaczej nie usłyszał.
Okej, okay, a czy słuchając radia, gdzie ludzie uczą się pracować na antenie, tak, takie są stacje akademickie, to jest jakby główne zadanie. Czy masz taki nawyk, że jesteś skupiony bardziej na wejściach prowadzących, aniżeli na muzyce i tam mówisz, o kurczę, ten ma potencjał albo ten będzie kiedyś gwiazdą?
Czasami tak. Dużo tych błędów tam jest, więc trudno na to nie zwrócić uwagi. Natomiast nie wiem, no ja tego słucham z taką życzliwością. Słyszę, że ktoś na przykład poprawia się na bieżąco, nagle się zacina i się cofa i to ma jakiś taki swój urok. Podoba mi się to bardziej niż w tych stacjach dużych, profesjonalnych, gdzie z grubsza wszyscy brzmią tak samo cały czas i gdzie nie za bardzo mają cokolwiek do powiedzenia od siebie, no bo tak jest trochę formuła w tym Radiu Campus. Podoba mi się to, że oni po prostu mają te audycje autorskie. Jest jedna audycja, której nie lubię, nie będę o tym mówił, tam jest dużo gadania.
Dużo gadania, że jednak dużo słowa.
Nie, chodzi o to, że to jest audycja muzyczna, ale za dużo jest gadania o tej muzyce zamiast faktycznie tej muzyki. Natomiast te audycje, które są też mówione, bardzo mi się tam podobają. Też jest dużo bardzo ciekawych i faktycznie też to, że to jest jednak radio akademickie, sprawia, że jest dużo osób też z Uniwersytetu Warszawskiego, które opowiadają super ciekawe rzeczy. Pamiętam taki jeden odcinek, nie pamiętam niestety, jak się nazywała prowadząca, ani jak się nazywał gość, bo to już było z 2-3 lata temu, ale zapadło mi w pamięć, bo to było o archeologii podwodnej. Jak archeolodzy pracują na głębokościach i dlaczego Bałtyk jest wyjątkowo dobrym miejscem do takiej archeologii, dużo lepszym niż na przykład Morze Śródziemne i tak dalej. Wszystko jest związane z temperaturą po prostu wody.
Niesamowite. Fajne są takie rozmowy, które mam wrażenie, że zdarzają się coraz rzadziej. Ja pamiętam, że kiedyś byłem wielkim fanem Tok FM, którego słuchałem niemalże bez końca. Pamiętam sytuację, kiedy dojeżdżałem na parking, gasiłem auto i czekałem te 5-7 minut, żeby dosłuchać rozmowy do końca, co w dzisiejszych czasach clickbaitów, tej uwagi takiej pamięci złotej rybki, że człowiek jak coś gdzieś spada, ten poziom energii, to przełączamy, no to niesamowite, że jednak potrafi tak przywiązać człowieka.
Ja tak kiedyś miałem, pamiętam, z audycją w radiu RDC, w czasach jak to było jeszcze jednak trochę inne radio, był taki moment, kiedy uważam, że RDC było najlepszym radiem w Polsce i grali świetną muzykę, ale też były właśnie świetne audycje lokalne, które częściowo w dalszym ciągu są niezłe, tylko po prostu to radio zostało niestety, jak wszystkie inne anteny radia publicznego, trochę zmieniło profil, tak bym to nazwał. Natomiast pamiętam taką audycję, która była o siekierkach właśnie tutaj w Warszawie i to był reportaż rozmowy z mieszkańcami sprzed lat, którzy w dalszym ciągu na tych siekierkach mieszkają, ale one się bardzo zmieniają. Ja się przeprowadziłem do Warszawy w 2003 roku, to tam dojechać to w ogóle, no był jeden autobus, który tam jeździł i tam niczego nie było, tam były tylko pola. No nie tylko pola, bo tam też sady i tak dalej, no i oczywiście siekierki jako centrum ciepła na całą Warszawę. Natomiast teraz to się tam wszystko zabudowuje w bardzo szybkim tempie. I pamiętam właśnie z 10 lat temu to było tak, że z moją dziewczyną pożyczyliśmy samochód od kogoś. Potrzebowaliśmy go do przewiezienia jakichś rzeczy i akurat jak jechaliśmy, to była ta audycja o tych siekierkach, gdzie oni opowiadali, jak to kiedyś było, jak tym autobusem się wyjeżdżało do pracy i się wracało i wszyscy znali się z tego autobusu i tak dalej. I faktycznie pamiętam, że siedzieliśmy na ulicy jeszcze z 15 minut i dosłuchiwaliśmy do końca tej audycji, bo była taka interesująca.
A zdarza ci się, będąc w trasie, w podróży, słuchać swoich podcastów?
Nie. Nie, w ogóle nie lubię słuchać sam siebie.
No, to wszyscy tak mamy, jakby.
No, jak nagram na przykład własny podcast, rozmowę, czy odcinek specjalny, czy tam reportaż i tak dalej, to już nigdy później tego nie słucham. Słucham rozmów, w których sam występuję, czyli na przykład tej przesłucham prawdopodobnie później, ale słucham tego po to, żeby wyłapać błędy, jakie robię. Mhm. Bo mimo tego, że robię podcast, to nie jestem dziennikarzem radiowym, nie przechodziłem nigdy żadnych kursów radiowych, popełniam dużo błędów językowych, co jakiś czas mi ktoś wypomina, no ale słusznie, bo tak po prostu jest. Więc po prostu słucham siebie po jakimś czasie, żeby zauważyć, kiedy na przykład popełniam te błędy. Czy jak jestem bardziej zmęczony, czy jak jestem bardziej wkręcony w jakiś temat, czy nie wiem, jak się bardziej rozluźnię, czy jest rano, czy wieczorem. No po prostu sprawdzam, kiedy się poprawić. O.
W podcaście Wszystko, co ważne, staram się pokazać taką perspektywę, jak podcasterzy funkcjonują na co dzień. Ty tego swego, takiego powiedziałbym, prywatnego poletka bardzo niewiele pokazujesz, co jeszcze, można powiedzieć, podgrzewa to zainteresowanie, no umówmy
no,
się.
Wiem.
Tak to działa, no dlatego, wiesz, ominiemy takie pytania, skąd pomysł na podcast, ale chciałbym cię zapytać o to, czy miałeś coś takiego jak... marzenie z dzieciństwa o zostaniu dziennikarzem? Jakieś takie poczucie misji? Czy może wyszło to trochę przypadkowo?
Poczucie misji nie, ale faktycznie chciałem zostać dziennikarzem, to się dopiero wyklarowało gdzieś tak pod koniec liceum i to nie jest tak, że marzyłem o jakiejś karierze. Na pewno nie chciałem być żadnym Tomaszem Lisem ani nikim takim z telewizji, wiesz, prowadzącym dziennik. To mnie w ogóle nie interesowało. Natomiast ja po prostu chłonąłem ogromną ilość informacji od dziecka, od zawsze, między innymi też z mediów. Dlatego trochę wyszło w sumie przypadkiem. Ja cokolwiek, jakakolwiek historia, do której się mogłem dorwać jako dzieciak, mnie interesowała. No, to mogło być naprawdę absolutnie cokolwiek. Ja to wszystko traktowałem jako taki zbiór, no właśnie, historyjek, tak? Na przykład moja babcia była bardzo religijna i jako dziecko dużo takich biblijnych też przyswajałem rzeczy, ale ja je zawsze traktowałem na tej samej zasadzie, co na przykład Spidermana, którego może też poznałem dopiero później, bo jednak urodziłem się jeszcze w PRL-u i tego Spidermana za dużo nie było, no ale to było dla mnie jak dobranocka. I tak samo później, jak już byłem w podstawówce, to zacząłem traktować wiadomości ze świata, ponieważ moi rodzice też jednak czytali dużo prasy, ale też dużo książek i jak byłem bardzo młodym dzieckiem, to ojciec mi dał Kapuścińskiego, Cesarza pamiętam i Szachin Szacha. I ja przeczytałem te rzeczy, jak miałem, nie wiem, z 11-12 lat i w tym samym czasie czytałem też Wiedźmina. I dla mnie to było dokładnie to samo, bo ja nie wiedziałem, gdzie jest Etiopia, gdzie jest Iran. Po prostu w pewnym momencie, jak już byłem, a też to, że jestem z Łodzi i ta Łódź jest dla mnie bardzo ważna w ogóle w moim życiorysie i tak dalej. I było dla mnie na pewnym etapie dość istotne, że ktoś mi o tym świecie opowiada. Że ja w tej Łodzi mogę wiedzieć, co się dzieje na przykład w Afganistanie, bo jest tam Wojciech Jagielski. Że mogę wiedzieć, co się tam dzieje w Argentynie, bo pojechał tam Artur Domosławski. No tam Domosławskiego to akurat czytałem mniej. No ale Jagielski był na przykład dużym na pewno wpływem na podjęcie mojego późniejszego wyboru, bo w pewnym momencie, jak się zastanawiałem, co zrobić z życiem, a wiedziałem tylko, że nie chcę być lekarzem jak moi rodzice, bo wtedy zawdzięczałbym całą karierę zawodową i późniejsze życie moim rodzicom, bo oni też wykładają, już teraz nie, ale są już emerytowani, ale kiedyś wykładali na Akademii Medycznej, która teraz się nazywa Uniwersytet Medyczny. Jestem tak stary, że jeszcze zanim Uniwersytet Medyczny się nazywał Uniwersytetem, to już moi rodzice tam pracowali, ja to pamiętam. Moja matka zwłaszcza wykładała na pierwszym roku taki przedmiot anatomia prawidłowa ciała ludzkiego, przez który muszą przyjść wszyscy przyszli lekarze. W związku z czym, no absolutnie wszyscy znają moje nazwisko w Łodzi, jeżeli są tam lekarzami powyżej 26 roku życia, czy tak myślę. W związku z czym nie chciałem być lekarzem, bo nie chciałem być jednym z tych właśnie takich lekarskich dzieci, czy prawniczych dzieci, czy no wiesz, takich korporacyjnych klimatów, że po prostu dzięki rodzicom wszystko w życiu zawdzięczasz.
Nawet jeżeli tak nie jest.
Nawet jeżeli tak nie jest.
To obrazek z zewnątrz jest jednoznaczny, prawda?
W związku z czym, jak sobie to przemyślałem krótko przed maturą, to pomyślałem, że no okej, no to jedyne, co mnie interesuje, to chciałbym być takim koleżką, co właśnie takiemu przyszłemu Maćkowi z Łodzi będzie opowiadał, jak jest na tym świecie i nie będzie opowiadał o tych właśnie tam wyborach, że były wybory i się skończyły tak i tak. Tylko będzie mu właśnie opowiadał, że słuchaj, w Mongolii słuchałem hip-hopu i to jest ważne. To nie jest ciekawostka, tylko to jest ważne, bo... Albo, wiesz co, no na przykład na Wyspach Owczych poluje się w dalszym ciągu na delfiny. Mimo, że się naprawdę dużo zmieniło, to oni polują kilkaset lat na te delfiny i dlaczego, nie? I co to mówi o tych Wyspach Owczych? I to po prostu, wiesz, opowiadanie o świecie, no i się udało i robię to.
No dobra, ale kilka minut temu wspomniałeś, że takie poczucie misji, nie. A jednak jak opowiadasz o tym, to ja mam takie nieodparte wrażenie, że gdzieś tam coś cię napędza do tego, żeby ten świat ludziom opowiadać, prezentować, nie?
Bo
to
zapytałeś mnie, czy miałem poczucie misji wtedy. Nie, ja wtedy miałem tylko pomysł, że to będę robił. A teraz, kiedy już to robię, znaczy nie tylko teraz, już od wielu lat, po prostu jak już jestem w tym dziennikarstwie na poważnie, to masz rację. No to uważam, że dziennikarstwo jest zawodem misyjnym, tak jak bycie na przykład lekarzem paradoksalnie jest zawodem misyjnym, chociaż znacznie bardziej niż dziennikarstwo. I ja akurat robię w takiej działce dziennikarstwa, która moim zdaniem nie powinna być rozrywkowa. Mimo, że bardzo często niestety jest, bo obecnie, tak jak wspominałeś wcześniej, clickbait rządzi mediami, nawet jeżeli nie jest de facto clickbaitem, bo ma inną formę, to ja staram się od tego stronić i dzięki temu, że robię podcast, to jest w ogóle paradoks tego wszystkiego, że jestem dziennikarzem piszącym, a podcast zacząłem robić trochę przy okazji i nagle to się stało moje podstawowe miejsce pracy, to dzięki temu mogę stronić właśnie od jakichś głupot i tak dalej, mogę robić to, co robię, tak jak zawsze chciałem to robić. To jeszcze nie jest na takim poziomie, na jakim chciał, żeby było. Uważam, że jeszcze jest dużo bardzo do zrobienia wokół tego podcastu i warsztatowo, i właśnie wizję mam rozwoju tego wszystkiego od jakiegoś czasu. Natomiast na dzień dzisiejszy jest spoko. Mam nadzieję, że za 5 lat będę mógł powiedzieć, że już wszystko zaszło dużo dalej, a nie zostało po prostu w tym miejscu, gdzie jest teraz.
Bardzo podoba mi się zdanie, na dzień dzisiejszy jest spoko. A czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, jak dział zagraniczny może kiedyś będzie brzmiał, wyglądał?
Wiesz co, no po pierwsze, ja bym nie chciał, żeby to było zawieszone na mnie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, ja w mediach społecznościowych nie pokazuję za dużo prywatności. To wynika z wielu różnych rzeczy. Ja uważam, że media społecznościowe nie są najlepszym miejscem do tego, żeby tę swoją prywatność jakoś szczególnie pokazywać. Nawet jak mam prywatne konto na Facebooku, to szczerze powiedziawszy, praktycznie z niego nie korzystam, poza Messengerem, bo tak to jestem na 500 grupach, gdzie po prostu gadam
o wszystkim.
Natomiast na przykład jak spojrzysz na mojego walla, to tam się pojawia jeden post na kilka miesięcy, a jeżeli cokolwiek innego jest, to z reguły ktoś na przykład mnie gdzieś otagował i coś tam się pojawiło, ja z tego nie korzystam. Staram się też nie przeglądać Facebooka jako takiego, bo po prostu algorytm zupełnie nie rozumie, co mnie interesuje i podrzuca mi absolutnie beznadziejne rzeczy i tak dalej. No a jeżeli chodzi o ten rozwój działu zagranicznego, ja faktycznie traktuję to misyjnie, w tym sensie, że to jest projekt w znacznym stopniu unikatowy jak na Polskę, dlatego że takich miejsc, z których ludzie będą się mogli dowiedzieć o zagranicy. Jak mówię ludzie, to mam na myśli konkretnie Polki i Polacy. W języku polskim dowiedzieć się o zagranicy jest dużo. I one są lepsze bądź gorsze. Jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale okej, ale jest jakby wybór. Natomiast nie ma żadnego praktycznie innego miejsca, chociaż pojawiają się takie inicjatywy, jest zresztą w podcastach jest kilka właśnie takich fajnych, małych, na razie niszowych podcastów, gdzie coś się zaczyna dziać i bardzo mnie to cieszy. No ale jak na razie ja jestem największym źródłem informacji o takim życiu codziennym w tych innych krajach, spoza mainstreamu, ale dużo jest Europy w ciągu ostatniego 1,5 roku w tym podcaście, więc też nie, ale jak ktoś na przykład mówi z reguły jak ktoś mówi o Niemczech w polskich mediach albo o Francji, no to nie podaje takich informacji, jak są u mnie, tak? Mhm. Dużo popkultury, dużo właśnie kwestii społecznych, dużo kultury i tak dalej.
No jednak jest to nisza, nie?
Tak, jest to nisza, chociaż jak widać interesuje no, wiele tysięcy osób, tak? Kilkadziesiąt tysięcy osób, to cały czas rośnie. Tylko zmierzam do tego w tym wszystkim, że tak jak mówisz, to jest nisza, tak naprawdę mało kto jeszcze o tym wie. Jak poruszam się po Warszawie metrem, to cały czas mnie ktoś zaczepia w tym metrze. Mimo, że nagrywamy, to znają moją twarz na przykład z Instagrama i cały czas ktoś do mnie zagaduje. No ale jak już wyjadę do tej Łodzi, to tam jestem praktycznie anonimowy, mimo że wolałbym na odwrót. Wolałbym, żeby to w Łodzi, bo kiedyś byłem w Łodzi znany, a w Warszawie nie, a teraz proszę się wróciło. Natomiast to jest tak, że ja bym chciał, żeby ten projekt przetrwał też mnie. Żeby to nie był projekt Maciej Okraszewski. Siema, jestem influencerem, dajcie pieniądze, dajcie reklamy i w ogóle podziwiajcie mnie. To mnie w ogóle nie interesuje. Mnie najbardziej interesuje, żeby ludzie mieli, bez względu na swój stan portfela, bo to jest dlatego bezpłatne, nie za żadnym paywallem, bez względu na swój stan wykształcenia, i dlatego jest po polsku, nie po angielsku, cały czas ktoś mnie pyta, dlaczego nie zrobisz tego po angielsku? Ja mogę to robić nawet po hiszpańsku, bo to nie jest dla mnie problem. Tylko, że moim podstawowym zadaniem jest to, że Jak byłem dzieckiem i oglądałem program 7 dni świat w telewizji publicznej, a moi rodzice pracowali od rana do nocy, to oglądałem ten program z moją babcią, no bo ona się mną zajmowała. I moja babcia miała 6 klas podstawówki skończone. A mimo to oglądała ten program, co się dzieje w tym Iraku na przykład. Tak? Więc ja robię też dla takich osób, które nie znają na przykład żadnego języka obcego w stopniu wystarczającym, żeby czerpać takie informacje skądś, a mimo wszystko są nimi zainteresowani. Więc ta wizja rozwoju dzieła zagranicznego, która mi przyszła stosunkowo niedawno do głowy, powiedzmy z rok temu, w momencie, w którym wpłaty na Patronite, no bo ja się utrzymuję z tych wpłat na Patronite, w momencie, w którym one przekroczyły pewien tam poziom i w momencie, w którym na przykład pozwoliły mi zacząć kupować reportaże od innych osób, bo to był główny problem dla mnie, jak ja byłem dziennikarzem, jak byłem jeszcze korespondentem, jak mieszkałem wiele lat przecież za granicą i tak dalej, że nie chodziło o brak historii do opowiedzenia, tylko że ja nie miałem ich gdzie puszczać. Nikt nie chciał tego rodzaju historii, które ja miałem do puszczenia. Wszyscy chcieli właśnie tylko katastrofy wojny i wybory. I to jest w ogóle, to jest nie dla mnie. W związku z czym zrobiłem teraz miejsce do publikacji reportaży dla innych reporterek i reporterów z zagranicy i to jest super i to się zaczyna rozwijać i tak dalej. Płacę 3000 netto, czyli więcej niż, już nie będę wymieniał tytułów, ale więcej niż mainstreamowe polskie media. Płacę w momencie odbioru tekstu, a nie po publikacji, co jest zmorą i tak dalej. No a następny krok to jest rozbudowanie tego działu zagranicznego w taki sposób, skrócę to, bo mogę o tym opowiadać 2 godziny, ale chodzi o to, żeby w przyszłości i to bliższej niż dalszej, było tutaj znacznie więcej osób, robiących znacznie więcej rzeczy, żeby był większy wybór też treści i tak dalej, żeby tego było częściej, żeby można było częściej właśnie pojechać na miejsce, zobaczyć na własne oczy, opowiedzieć i tak dalej. I w takim planie docelowym, że w momencie, w którym ja już uznam, ja już jestem za stary, nie nadążam za tym światem, nie rozumiem tego świata, nie rozumiem właśnie na przykład tej współczesnej muzyki, albo tego nowego e-sportu, albo czegokolwiek innego, to żeby ktoś po prostu, jak mówię ktoś, to mam na myśli ktoś kolektywny, najzwyczajniej w świecie prowadził dalej ten dział zagraniczny, jak ja już sobie będę mógł robić inne rzeczy, nie wiem, chodzić na spacery z psem od rana do wieczora. No.
Okej, okay, czyli stworzyć pewnego rodzaju taką redakcję?
Tak, tak, no jak najbardziej stworzyć redakcję i żeby właśnie to była redakcja działu zagranicznego, a nie redakcja Macieja Okraszewskiego.
Okej, okay. A jak patrzysz na zmiany w mediach, to znaczy ja pamiętam jak, kiedy człowiek pojawia się jako najmłodszy w redakcji, to ma takie podstawowe zadania jak przynieść kawę, tak, zamówić taksówkę i tak dalej. Tak, no, jakoś trzeba się nauczyć, tak? Tak? I gdzieś za szybą widzisz tych swoich starszych kolegów, którzy są już na antenie, ty się, no jest to niesamowicie wyczekany moment, versus sprowadzając to do tego, jak działasz teraz, czyli nagrywasz swój podcast w kuchni na Ursynowie?
Teraz już nie. Teraz wynajmuję kanciapę na Mokotowie.
Okej.
Okay. I to już od jakiegoś zresztą czasu. 13 metrów kwadratowych wynajmuję.
Okay.
I zaaranżowałem tę przestrzeń trochę też po macoszemu, ale nie ma jakiegoś szczególnie wielkiego pogłosu i przede wszystkim też, no nie jest to po prostu kuchnia, gdzie w garnki się walają i ktoś przychodzi z tytułem profesorskim i ja mówię, a przepraszam, właśnie zrobiłem kluski, byłem głodny. W związku z czym trochę się zmieniło, no tak.
Okej, okay, to w takim razie gratuluję upgrade'u, tak?
No
bo cały czas do przodu. I wracam trochę do tego kontrastu tej skali redakcji, gdzie mamy, no może nie setki, ale na pewno dziesiątki osób, tak? Które zatwierdzają cały system wydawniczy i tak dalej, versus to, że to możesz przygotować materiał, nagrać go i wypuścić. Myślisz, że w tę stronę będzie to zmierzało, że jednak ludzie pragną coraz więcej takich historii, ten clickbait, powiemy mu za jakiś czas papa?
Tak i nie.
Dziękuję.
To jest.
To zależy.
To zależy, tak. Aha. Możemy o tym znowu rozmawiać 3-4 godziny. Ja mam taką wizję, że to, co się dzieje teraz, jest bardzo dużą szansą w ogóle dla mediów, ponieważ po raz kolejny okazuje się, po przerwie dość długiej, że jest grupa osób w tym kraju, która jest grupą mniejszościową. Nie ma się co jakby oszukiwać. Jest grupa osób, która jest zainteresowana treściami wysokiej jakości i jest gotowa za nie płacić. I to się naprawdę od kilku lat potwierdza właśnie dzięki takim inicjatywom, jak między innymi moja, ale też wielu innym dziennikarskim. No nie przypadkowo bardzo duża też liczba, no też jak bardzo duża to brzmi jakby większość, no nie, ale znani dziennikarze przechodzą na swoje, tak zwane. Mhm. I próbują sami coś robić, odchodzą właśnie z dużych redakcji. Czasami osoby z, no, gwiazdorskimi, wydawałoby się kontraktami gdzieś indziej. Próbują jednak robić coś na własną rękę, właśnie po to, żeby ich nie ograniczały takie korporacyjne, wiesz, granice, tak? Mhm. Nie mogą sobie na coś pozwolić, spróbują samodzielnie. No i to jest bardzo dobry znak, bardzo dobry sygnał na przyszłość i uważam, że to polepszy, to już polepsza jakość mediów mainstreamowych, bo one muszą zacząć trochę iść też w tę stronę, żeby ta publiczność im nie odpłynęła. I też ze względu na to, że rynek reklamowy w tej chwili internetowy, no już od dawna internetowy, ale internetowy rynek zawsze był wyceniany trochę gorzej. To jest absurdalne, bo większość osób jednak korzysta teraz z treści właśnie w internecie, więc to powinno być lepiej płatne. Ale to sprawia, że oni widzą, w sensie decydenci medialni widzą już powoli, że na przykład właśnie paywalle, ale jeżeli chcesz prowadzić paywall, no to musisz mieć dobrą treść, żeby ktoś za to no chciał płacić. Czy innego rodzaju tego typu rozwiązania właśnie płatnego kontentu mają sens. Tylko znów, to jest dla mniejszości. Dla mniejszości, która ma pieniądze i jest gotowa te pieniądze wyłożyć i to moim zdaniem polepszy sytuację. Natomiast cała reszta to są ludzie, którzy szukają przede wszystkim rozrywki, co też rozumiem. No, pracujesz cały dzień, masz dzieci, masz obowiązki, masz często starszych rodziców, którymi się musisz zajmować od pewnego momentu. Wracasz do domu i w zasadzie chcesz, szukasz takiego rozerwania, tak? A czasami po prostu masz węższe horyzonty, albo nie wiesz na przykład, że coś tam cię interesuje. I ta rozrywka też jest infotainmentem obecnie, czyli to, co ja robię, czyli wiadomości. Nie mówię nawet tylko o zagranicy. Mówię o jakichkolwiek działalnościach dziennikarskich, informacyjnych i tak dalej. Ja zauważam z coraz większym zdziwieniem, teraz może już właśnie coraz mniejszym zdziwieniem, ale bardziej takim trochę cringe'em jednak, że takiego paradziennikarstwa i patodziennikarstwa robionego przez ludzi solo w internecie i mającego duże zasięgi, absurdalnie duże czasami, jest bardzo dużo. I widzę w tym z jednej strony coś, co mnie trochę żenuje, bo jakość tego jest po prostu niska i właśnie polega to na niskiej, źle robionej treści i tak dalej. Natomiast czasami mnie to bardziej przeraża niż żenuje, bo uważam, że problemem jest to, że bardzo duża liczba ludzi zaczyna czerpać swoje podstawowe informacje właśnie ze źródeł, które nie są zaufanymi źródłami informacji. I dopóki to są jakieś tam głupotki typu, no nie wiem, prezentujesz, wiesz, codzienność w Polsce przez memy i tak dalej. No ha, 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 ale jakieś tam informacje wyciągniesz, bo jednak mieszkasz w tej Polsce i trochę się przez to na niej znasz. Chociaż znów nie tak bardzo. No ale okej, to jeszcze powiedzmy okej. Natomiast wiesz, w chwilach kryzysowych, typu wojna, nawet nie będę wchodził w ten temat, ale po prostu tylko zaznaczam, że to nie są źródła, z których należy korzystać informacyjnie, ze względu na to, że nie są w stanie weryfikować swoich informacji. W związku z czym wszelkiego rodzaju zagrożenia dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia takiego społecznego i tak dalej, różne dziwne, trudne sytuacje. No dla mnie jest to po prostu duże zmartwienie i widzę w tym duży problem na przyszłość i nie wiem, jak to się potoczy, no bo nie mam szklanej kuli, ale na dzień dzisiejszy jestem trochę jednak tym zaniepokojony.
Okej, okay. Myślę sobie, jak opowiadasz o tym, że po pierwsze, by the end of the day to słuchacze decydują, czy odbiorcy decydują, mówiąc szeroko, a druga rzecz, wspominałeś o tym też, o swojej przygodzie jakby przejścia na tworzenie działu zagranicznego, bo jednak w redakcji człowiek ma tak, że tworzy i trochę tych odbiorców dostaje z defaultu, tak? Mm-hmm. Natomiast tutaj trzeba sobie na tych słuchaczy zasłużyć. I z jednej strony szansa, ale z drugiej strony myślę sobie, i to pytanie do ciebie, czy nie czułeś pewnego rodzaju zagrożenia, że to się po prostu, ja tu będę sobie nagrywał, opowiadał, a ludzi to po prostu nie obchodzi.
Nie, bo w ogóle nie było takiego założenia, bo ja dział zagraniczny zacząłem robić na długo przed podcastem, już w sumie chyba z 11 czy 12 lat to robię, musiałbym policzyć. I to przez długi czas był blog, który trochę przybrał formę takiego serwisu informacyjnego, ale też no, pisanego tam raz w tygodniu i tak dalej. Też czasami miałem dłuższe przerwy, po prostu jak żyjesz z pisania, to pisanie też w czasie wolnym jest często wyczerpujące dla ciebie psychicznie, już nie masz na to siły. I podcast był właśnie trochę odpowiedzią na to, że nie mogłem już więcej pisać. Pisałem tak dużo, żeby zarabiać na życie, że już nie chciało mi się pisać w ramach właśnie działu zagranicznego. I namówiony przez moją dziewczynę założyłem podcast, żeby to robić po godzinach, bo uznałem, że może rozmowy będą prostsze, co się okazało w ogóle bujdą i jakby ilość pracy, którą trzeba włożyć w przygotowanie podcastu jest absurdalnie duża i każdy, kto myśli, że będzie z tego żył, radzę, żeby dobrze sobie przemyślał swój timeline, czy jest w stanie pracować pod presją czasu w taki sposób, zwłaszcza jeżeli masz takie założenie, jak ja miałem, że co tydzień będzie odcinek i jak utrzymam się tego. Zresztą czasami częściej niż co tydzień teraz są odcinki, ale jakby ten żelazny czwartek jest dla mnie podstawą. Natomiast nawet jak to zacząłem robić i tak dalej, to miała być działalność tak, jak prowadziłem ją wcześniej, czyli pro publico bono. To jest coś, co robię po godzinach, bo mam właśnie poczucie misji i uważam, że w tym zawodzie takie rzeczy, jakie ja chciałbym, żeby były realizowane, nie były wtedy przynajmniej, i stwierdzałem, że to jest coś, co ja trochę oddam społeczeństwu, tak? Bo też mam takie przekonania, wiesz, kształcimy się za darmo, co jest dość wyjątkowe w skali światowej. Jak już pojeździsz po tych krajach, gdzie ja jeździłem, to widzisz, że prawo do wykształcenia darmowego, jakie by ono nie było, to nie jest coś powszechnego, że ochrona zdrowia, którą jesteś objęty, to też nie jest coś powszechnego i tak dalej, wiele jest takich rzeczy. Znów, nawet jeżeli narzekamy na jakość, tak? I stwierdziłem, że to jest też rodzaj takiego mojego wniesienia do społeczeństwa jakiegoś, wiesz, plusa, tak? Jakiegoś dodatkowej wartości. Dlatego jak zacząłem robić ten podcast, to w momencie, w którym założyłem Patronite, to miało być tylko wyrównanie tego czasu, który włożę w przygotowanie tego podcastu. Że może będą ci ludzie, którzy zechcą za to trochę zapłacić. Zresztą trzeba mnie było na to namówić, bo ja nie chciałem Patronite zakładać, bo zakładałem, że skoro robię pracę pro publico bono, to nie mogę za to żądać pieniędzy. Zresztą nie żądam, tylko sugeruję, że ktoś może wpłacić do dziś. Ale część ludzi mi pisała, że dlaczego nie masz Patronite'a, przecież na przykład bracia Sekielscy mają, byśmy ci wpłacali i tak dalej, i tak dalej. No i moja dziewczyna też mnie namówiła, mówi, załóż tego Patronite'a. I to tyle nad tym siedzisz, to...
Nawet dla świętego spokoju.
Tak, będzie z tego 300 zł, będzie super, nie? Będziemy mogli sobie raz w tygodniu pójść do restauracji, a później do kina albo na odwrót. Mówię, no dobra, no może założę. W związku z czym mnie nigdy nie interesowało, czy to będzie miało zasięgi milionowe, czy nie będzie i tak dalej. To, że nagle się okazało, że tego słucha nie wiadomo jak dużo ludzi, że nagle wpłacają tyle pieniędzy, że ja mogę wreszcie zostawić wszystkie inne rzeczy i pracować sam dla siebie i jeszcze zacząć zatrudniać inne osoby i jeszcze zacząć innym płacić i jeszcze myśleć o tym, jak to rozwinąć, to było dla mnie zaskoczenie, a nie plan. Dlatego ja żadnych obaw na początku nie miałem. Mało tego, do dziś mam tą świadomość, że ja mógłbym ten podcast spokojnie wybić na większą popularność poprzez różnego rodzaju krosy ze znanymi osobami, sięganie po tematy bardziej rozrywkowe, po właśnie robienie trochę infotainmentu obok tych rzeczy, które robię, żeby to spokojnie pomogło. Po jeszcze milion różnych rzeczy, które by mi pomogło w tym, żeby ten podcast był popularniejszy. Nie wiem, nawet po wykupywanie reklam. Ja nigdy w życiu nie wykupiłem żadnej reklamy nigdzie. Więc naprawdę mógłbym podnieść tą słuchalność, ale mnie na tym trochę nie zależy. Ja się skupiam na innych rzeczach i zainteresowane osoby i tak tu trafiają, prędzej czy później, z reguły później, ale jak już trafiają, to z reguły zostają i uważam, że jak już mam na coś poświęcać swoją energię, ja też zauważam, bo ja bardzo dużo pracuję, strasznie dużo pracuję i to jest niestety mój problem i chciałbym jakby ograniczyć ilość godzin, które poświęcam na tworzenie tego wszystkiego, a to też wynika ze złej organizacji pracy. Natomiast chodzi o to, że moim zdaniem jak już mam na coś poświęcać całą tą uwagę i czas, to wolę poświęcać na jakość tego, co robię, a nie na to, żeby zbijać na tym właśnie popularność. Mnie na tej popularności trochę nie zależy. Ja mam swoich kolegów i to mi wystarczy.
To ciekawe, co mówisz. Ja słucham z dużym zainteresowaniem, bo ja z kolei przez lata w mediach byłem osobą, która trochę opowiadała memy na antenie i to oczywiście też jest pewnego rodzaju zadanie i trochę polega to na tym, że dzisiaj jest ładna pogoda i a teraz tam nowa uśmiechnięta piosenka specjalnie dla was. Natomiast bardzo szanuję dziennikarzy, którzy właśnie podchodzą bardzo merytorycznie do tematu. Pamiętam, jak Paweł Reszka opowiadał przy tworzeniu różnych swoich książek, jak wiesz, czasami musisz pójść do pracy gdzieś pod innym nazwiskiem, żeby dowiedzieć się czegoś do reportażu czy innego materiału. I zastanawiam się, czy pamiętasz jakiś taki temat, który na tyle cię pochłonął, że, no, że musiałeś tam się zaangażować niemalże totalnie.
Totalnie nie wiem, bo ja robiłem takie raczej krótkie strzały, które zajmowałem i realizacja materiału to z reguły musiał być krótki czas, dlatego że każdy jeden reportaż, który zrobiłem, był niedochodowy, ponieważ stawki, jakie były płacone w polskich mediach, to jest, jak dobrze pójdzie, 1000 zł za tekst. To zupełnie się nie zwraca. Czyli, żeby podać konkretne przykłady, no na przykład jak mieszkałem przez kilka lat w Hiszpanii i stamtąd próbowałem robić reportaże i to było tak, że pożyczałem samochód od koleżanki, taką starą, wiesz, nawet nie będę mówił, jaki to był samochód, jaka marka, ale generalnie, jakbym powiedział, to nie było najnowsze auto. Nie było to najnowsze auto. Zresztą kiedyś zatrzymała mnie i moją dziewczynę w nocy policja hiszpańska, uważając, że jesteśmy bułgarskimi złodziejami benzyny i grozili, że to auto właśnie odholują, bo ono było nie mojej koleżanki też, jak się okazało w trakcie. Jego stan też wskazywał na to, że ciężkie różne przeszedł są rzeczy. No ale wracając do tej opowieści, pożyczałem to auto. Wyjeżdżałem z mojego miasta o 5 rano, żeby dojechać gdzieś, gdzie byłem umówiony na jakieś spotkania. Wracałem o 5 rano następnego dnia, nigdzie nie śpiąc, żeby zaoszczędzić pieniądze. Jedzenie zabrałem ze sobą gdzieś tam po drodze, wiesz, coś zjadłem, żeby nic przypadkiem nie wydać. Zdarzało się, że jeżeli musiałem gdzieś spać, no to oczywiście spałem po znajomych. Nie wiem, jechałem na przykład do Walencji, jechałem do Madrytu, to zawsze wcześniej dzwoniłem. Jak nie znałem kogoś na miejscu, to pytałem, słuchaj, twoja dziewczyna chyba teraz studiuje w Walencji, nie? Mógłbyś ją zapytać, czy mógłbym przewaletować u niej w mieszkaniu 3 dni, bo mam spotkanie, ale nie wiem, którego dnia, bo facet mnie zwodzi. No więc robiłem takie rzeczy i zawsze byłem na minusie. Żaden reportaż mi się nigdy nie zwrócił. Ja zarabiałem tylko pisząc zza biurka. Siedziałem sobie, pisałem te teksty, na nich zarabiałem, a później jak zebrałem sumę i odłożyłem pieniądze, to mogłem się zabrać za zrobienie reportażu. W związku z czym to sprawiało, że nigdy nie mogłem na taki materiał poświęcić nie wiadomo ile czasu. Faktycznie było tak kilka razy w mojej karierze, że pewne rzeczy realizowałem dłużej. Był na przykład jeden taki wyjazd, jak wróciłem ze studiów w Hiszpanii, przyjechałem do Polski na pół roku i później stwierdziłem, teraz to jest ten moment, że... Bo wcześniej, może jeszcze wyjaśnię, że jak pracowałem na początku w gazecie, to był taki dziennik darmowy Metro, gdzie zacząłem od razu na pierwszym roku studiów pracować, to tam dzięki różnym fajnym splotom okoliczności mogłem zacząć pisać o świecie, co jakby brzmi absurdalnie, jak się zna Metro, ale była taka jedna rubryka w tygodniu, gdzie ja na przykład pisałem właśnie o Kubie, o państwach Pacyfiku, o państwach Afryki Subsaharyjskiej. To też, no tak wyszło i się tym zajmowałem. Natomiast później stwierdziłem, że ja muszę ten świat zobaczyć. Ja następne ileś lat spędziłem na oglądaniu tego świata w różnych formach. No i wreszcie taki ostatni rok to było właśnie to, kiedy z tych studiów w Hiszpanii wróciłem do Polski i po pół roku wyjechałem na rok do Ameryki Południowej, w której byłem już wielokrotnie wcześniej, ale teraz to było po prostu takie założenie, że to jest rok zbierania materiałów różnorodnych. No i tam faktycznie potrafiłem poświęcić na materiał dużo czasu. Najwięcej poświęciłem na taki konflikt zbrojny, terrorystyczny wręcz, można powiedzieć, w południowym Chile, bo 3 miesiące tam siedziałem z tymi ludźmi. Często po wsiach, ukrywając się przed karabinierami, przed policją. Miałem taką dziwną sytuację z jednym donosicielem policyjnym, który mnie oskarżał o nieprawdziwe rzeczy i tak dalej. No i tam byłem faktycznie mocno zaangażowany w to wszystko i czasowo, i emocjonalnie, bo przypłaciłem to stresem PTSD i oczywiście nie powstał z tego później też reportaż, bo się okazało, że byłem niegotowy na rzeczy, których musiałem tam doświadczyć, które były ciężko traumatyczne czasami. W związku z czym czasami faktycznie tak bywało, ale później, to było jeszcze, wiesz, na etapie, kiedy nie udawało mi się też tych tekstów za bardzo gdzieś puścić, bo jeszcze nie znałem redaktorów, bo jeszcze też nie umiałem pisać, stąd między innymi później wziął się dział zagraniczny. Natomiast później, kiedy już żyłem z pisania, tak naprawdę, że żyłem z pisania, to nigdy to nie zajęło mi więcej niż 3-4 dni, bo nie mogłem sobie na to finansowo pozwolić najzwyczajniej w świecie. W związku z czym to zawsze były takie rzeczy, do których bardzo się mocno przygotowywałem przed w ogóle wyjazdem na materiał, a jak już wyjeżdżałem, to musiałem to zamknąć w rekordowo krótkim czasie, bo inaczej bym się zadłużył, co zresztą miało miejsce non-stop.
No bardzo ciekawe zderzenie z rzeczywistością, też wymagające dużej ilości zaangażowania, myślę sobie. Maciek, w podcaście Wszystko co ważne dla wszystkich naszych gości mamy pewnego rodzaju taki mały quiz. Przed tobą 2 pytania i 1 zadanie. Słuchaj, pytanie numer 1. Maćku, łączna liczba odsłuchów działu zagranicznego na wszystkich platformach i YouTubie, tak plus minus od początku, kiedy tworzysz, to A. 200-250 milionów minut, B. 250-350, C. powyżej 400 milionów minut.
O Boże.
Sumarycznie. My to policzyliśmy.
Na pewno powyżej 400 milionów minut.
Bardzo dobra odpowiedź. Tak.
Ale prawdopodobnie więcej, bo liczę sobie w głowie miliony odsłuchów, a ja po prostu po iluś tam milionach przestałem liczyć, więc nie wiem ile dokładnie. No, na pewno powyżej 400 milionów.
Tak czy inaczej gratuluję. Drugie pytanie. Ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? A. 1,5 miliona. B. 4,5. C. 10,5.
To jest pytanie podchwytliwe, ponieważ ja uważam, że te dane, które są publikowane w różnych miejscach, są nieprawdziwe i zawyżone, więc ja bym powiedział, że 1,5 miliona. No, myślę, że realnie to 1,5 miliona, tak naprawdę. Chociaż znajdziesz oczywiście takie badania, które wskazują, że co trzeci Polak słucha podcastów w Polsce. Ja uważam, że to jest bujda na rysurach.
Dobrze wiemy, jakie są badania. Te, na których my się opieramy, mówią jasno, że jest to 4,5 miliona.
Okej. Jest raz w tygodniu?
Raz w tygodniu.
Może, nie wykluczam tego.
O 10% społeczeństwa, tak plus minus.
Tak, może tak być. Może tak być. Nie byłbym pewien, ale myślę, że może tak być.
No i słuchaj.
1,5 miliona na pewno.
Tak, zdecydowanie. I zadanie numer 3. Już ci przekazuję kartkę z tekstem. Jest to pewnego rodzaju łamacz językowy, który dostają wszyscy nasi goście.
Dobrze.
Czytamy go na czas. W momencie, kiedy się pomylisz, zaczynamy od zera.
Dobrze.
I zegar leci cały czas. Zaczynamy?
Mogę zaczynać?
Start.
W gąszczu szczawiu, we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu. Szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach.
17 sekund. Jak na razie jesteś najlepszy.
Tak?
Gratuluję, ale bardzo podoba mi się taktyka, którą przyjąłeś, bo zazwyczaj jest tak, że jest 3, 2, 1 start i ktoś zaczyna zasuwać tak, że już w drugim słowie się wywraca, no więc jest powrót i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz.
Ja się z niczym nie śpieszę.
Więc jakby szanuję, gratuluję świetnego wyniku.
Dziękuję. Podkreślę, że nie widziałem tego tekstu wcześniej.
Tak. To i też wszyscy mają taki sam, żeby była
równe
pełna...
Równe szanse.
I wiesz, to też taka często wyzwanie, ludzie pracują na antenie, malują tym swoim głosem rzeczywistość, a dostają tekst i okazuje się, że zresztą wiesz prawdopodobnie, ile czasami jedno zdanie człowiek nagrywa, nie? 5-8 wersji ma na komputerze, ale tak myślę sobie w kontekście funkcjonowania ciebie dziennikarsko, działu zagranicznego, że wiele osób marzy o tym, żeby działać na własnych zasadach, żeby ten plan dnia planować sobie jak chce, na przykład spać do popołudnia, a z tego co wiem, ty jesteś człowiekiem, którego budzik dzwoni bardzo, bardzo wcześnie.
Tak, ja z reguły wstaję o 5 rano, zdarza się, że czasami wstaję wcześniej. Teraz, jak jest tak strasznie gorąco, to akurat jest mi trudniej i mi budzik dzwoni o 5, ale jakby do 6 jeszcze leżę, bo nie mogę się zebrać przez to, że tak trudno mi też zasnąć w tych temperaturach, co jest zresztą w ogóle niczym specjalnym, bo przeżywałem to samo w Hiszpanii, gdzie jest bardzo dużo tak zwanych nocy tropikalnych, czyli wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 26 stopni. I to jest naukowo udowodnione, że powyżej tej temperatury po prostu człowiekowi jest trudno zasnąć. Męczy się podczas snu, no, sen jest tym czasem na odpoczynek i na regenerację organizmu. W związku z czym teraz przeżywam to bardzo ciężko, ale od jesieni do późnej wiosny jest faktycznie tak, że z reguły wstaję przed 5. No ale chodzę też spać bardzo wcześnie, bo tak o 22 to już z reguły śpię.
Okej, okay. I ten taki bardzo ułożony system pomaga w pracy?
Tak, pod wieloma względami tak. U mnie to akurat było tak, że zaczęło się jeszcze zanim zacząłem żyć z podcastu, ze względów też zawodowych i tam pewnych zobowiązań wobec redakcji i tak dalej. Ja od lat uprawiam sporty różnego rodzaju w ogóle. No i było tak, że cały czas jak byłem zależny od właśnie innych osób i musiałem czekać popołudniami na to, czy się już zdecydowały, że tekst jest zamknięty, czy trzeba jeszcze coś poprawiać i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza jak dla pewnego dziennika pracowałem, czy tam współpracowałem w zasadzie, to mi rozwalało plan dnia. Nie wiedziałem, kiedy zjeść, nie wiedziałem, na który trening będę mógł pójść i tak dalej. W związku z czym w pewnym momencie stwierdziłem, że będę chodził na te, które są o 6 rano, żeby mieć to z głowy. I stąd się przestawiłem. Ja w ogóle lepiej funkcjonuję w nocy, szczerze powiedziawszy. I jak pisywałem teksty, to najlepiej mi się je pisało... Rozkręcałem się koło 16, a kończyłem je tam o 2-3 w nocy. I te ostatnie 2-3 godziny to już leciałem na takim po prostu... O Jezu, każde zdanie to jest najlepsze. A naprawdę, wtedy po prostu lepiej działam w nocy. W nocy lepiej mi się myśli, jak wiem, że nikt niczego nie będzie ode mnie chciał. To jest takie bardzo działanie podświadome. Ale musiałem się przestawić właśnie ze względu na to, że na początku ktoś czegoś ode mnie chciał, a później jak już przeszedłem na tą własną działalność i to ja muszę ogarniać milion różnych spraw w ciągu dnia, no to nie będę ludziom zajmował czasu ani o tej 22, ani o tej 3. W związku z czym muszę to zrobić w ciągu dnia i w tym celu wstaję o tej 5, idę na ten trening i po nim już skupiam się na tym, co jest ważne. I w ostatnim czasie też próbuję, żeby po 18 w ogóle już nie pracować, co jest dla mnie w sumie nowością. Nawet zacząłem się uczyć tego, żeby laptopa zostawiać właśnie w tej mojej kanciapie na Mokotowie, jak wracam na Ursynów i już nie robić żadnych rzeczy, chociaż z reguły jeszcze jakieś tam takie drobnostki, co mi zajmą pół godziny, to jeszcze przed tam snem odwalę, no ale już prawie nie.
To stosunkowo długi dzień. Ja pamiętam, przez kilka lat miałem przyjemność prowadzić poranne pasma, co oznacza, że pierwszy budzik dzwoni 4:40. No ale jest to fantastyczne uczucie o 9:15, kiedy jesteś po robocie.
Tak.
Jak powiedziałeś, że tutaj budzik o 5, a ty po 18 zostawiasz laptopa, no to jednak...
Nie no, mam długi dzień roboty.
Długi dzień, prawda?
Przy czym wiesz, w to wchodzą też inne rzeczy, bo jakby, no tak jak mówię, tutaj i sport, i wiesz, i coś zjeść i tak dalej, ale fakt jest taki, że nawet... Nie wiem, pomiędzy tam przysiadami ze sztangą, to ja, wiesz, biorę telefon i odpisuję na maile, no, jak mam te 3 minuty przerwy.
No właśnie trochę do tego płynąłem, że czy ten sport jest pewnego rodzaju takim elementem, który jakby co ci on daje? Czy jest to jakaś determinacja, czy jest to właśnie harmonogram? Czego z twojej perspektywy po latach trenowania, tak? I tak naprawdę cały czas bez przerwy, jaka jest największa wartość z tego regularnego treningu?
Wiesz co, no tu wiele ludzi ci odpowie wiele rzeczy, z którymi ja się zgadzam, że to ci uczy dyscypliny, to ci uczy radzenia sobie z własnymi problemami i tak dalej, jakby, no wszystko okej, ale dla mnie to chodzi o to, żeby się wyładować. Ja po prostu mam wysoki poziom stresu, kortyzol mam pewnie na poziomie jednym z najwyższych, jaki się da. Mam też taki krótki ląd, szybko się zapalam do, jakby i pozytywnie, i negatywnie. I mam po prostu nadmiar energii. Sam słyszysz, ile pracuję. Często powyżej 18 też mi się zdarza pracować i tak dalej, a mimo to jestem wciąż na chodzie. Ja potrzebuję czegoś takiego, co pozwoli mi mnóstwo tej energii wyładować. I sport jest dla mnie właśnie czymś takim. I są te momenty, kiedy nie trenuję z jakichś powodów. Na przykład teraz, kiedy załatwiam bardzo dużo rzeczy związanych właśnie z moimi też kwestiami zdrowotnymi i tak dalej. Trochę mnie to wszystko odwodzi. Od 3 tygodni na treningu nie byłem i czuję się gorzej. Czuję się gorzej i psychicznie, i fizycznie. Dlatego, że brakuje mi takiego elementu zmęczenia. Mimo tego, że ćwiczę w takim razie w domu, wieczorami na przykład, nie wiem, oglądamy tam Netflixa, ja wtedy wyciągam ketle, jakieś gumy i tak dalej i robię taki trening siłowy, podciągam się, robię pompki, wiadomo, wszystko to, ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, jak właśnie pójdziesz, wiesz, w innym jesteś miejscu i masz tą godzinę czy dwie, żeby się tak po prostu wyładować na maksa, gdzie też nie musisz się przejmować tym, że możesz uszkodzić podłogę ciężarem. I to jest dla mnie to. To jest dla mnie po prostu takie psychiczne szczyszczenie się.
Okej, a widzisz jakieś różnice, no nie wiem, na przykład zestawiając taki trening siłowy z jiu-jitsu, gdzie jednak też jedno to oczywiście twoje umiejętności, a drugie to przeciwnik. Jak tak. bardzo ten element rywalizacji z twojej perspektywy jest ważny?
Ogromny. Jakbym miał w ogóle tak, że musiałbym wybrać, że w życiu robisz tylko jedną rzecz i tak dalej, to bym w życiu nie wybrał siłowni, ani właśnie kalisteniki, ani żadnych takich rzeczy, tylko bym wybrał tylko jakiś sport walki. No i prawdopodobnie bym wybrał właśnie jiu-jitsu. To nie jest jedyny sport walki, jaki w życiu tam trenowałem. Natomiast od dłuższego czasu w zasadzie robię tylko to. Z tym jiu-jitsu to jest jak z każdym innym sportem. Jak przyjdziesz, to albo się zakochasz od razu i będziesz to już robił nie wiadomo ile lat, albo cię to odrzuci bardzo szybko, albo będziesz po prostu, no może być też tak, że okej, że jest spoko raz na jakiś czas. No nie wiem, czasami pójdę na ściankę wspinaczkową raz na 4 lata, jak się ostatnio okazało i lubię tą ściankę, ale to nie jest coś dla
ale
mnie.
Ale raz na 4 lata.
Raz na 4 lata na niej będę, no właśnie. A z tym jiu-jitsu to jest tak, że ja naprawdę tym żyję, że jak mam taką grupę na Messengerze, jakby wszyscy jesteśmy z bardzo różnych środowisk, z różnych miast Polski, robimy różne rzeczy zawodowo, jesteśmy w zbliżonym wieku, ale no powiedzmy są niektórzy, co już są po 40, niektórzy są poniżej, niektórzy mają 3 dzieci, niektórzy nie mają żadnych wciąż. No ale wszystkich nas łączy to, że się poznaliśmy na walkach, na sparingach. Na sparingach też widzisz, kto kim jest, tak? Widzisz, czy człowiek, z którym...
Prawdziwa sytuacja taka.
Prawdziwa sytuacja, tak, ale to wynika z tego, że widzisz też, jak ktoś się zachowuje. Nie chodzi o to nawet, czy jest dobry w tym, co robi. Nie chodzi o to nawet, czy wiesz, czy też, czy ma serce, czy się poddał, czy się nie poddał, czy walczył do końca, czy jest jęczy bułą. No, okay. Ale nie o to chodzi, tylko widzisz też, jakiego rodzaju jest człowiekiem. Czy jest na przykład złośliwy, czy traci panowanie nad sobą i próbuje ci urwać nogę. Mimo, że wiesz, to jest jakiś tam sparing o 6 rano w poniedziałek przed pracą, a nie mistrzostwa świata, nie wiadomo czym i tak dalej. Więc też jak się do ciebie odnosi przed i po walce, tak? Więc bardzo szybko jesteś w stanie poznać człowieka naprawdę na wylot i zdecydować, czy chcecie się bliżej kolegować, czy nie. I to jest na przykład duża zaleta sportu walki w tym sensie, że naprawdę moim przynajmniej zdaniem tego rodzaju też rywalizacje i szczególnie sporty chwytane, czyli nie tylko jiu-jitsu, ale też judo, zapasy i tak dalej, one sprawiają, że jesteś w bardzo takim bliskim fizycznym kontakcie z przeciwnikiem, bo sporty uderzane też są spoko pod tym względem, ale nie wiem, jest coś takiego po prostu w tym, jak musisz się tarzać z kimś innym, tak jak byliście dziećmi. Jak się bijecie jako dzieci, to są z reguły jakieś formy zapasów, bo trochę nie umiecie się jeszcze uderzać, kopać.
No tak.
Wiesz, szybko jest zwarcie, lądujecie na ziemi i tak dalej. No tak samo jest właśnie w tego rodzaju sportach i moim zdaniem one sprawiają, że później też, szczególnie po wszystkim, jak już się dzieci tacy wypompowani, też zależy na jakim treningu. No ja już chodzę na takie bardziej lekkie, ta grupa, na którą teraz uczęszczam, to są właśnie wszyscy ludzie, którzy są odpowiedzialni, idą przed pracą.
Wiedzą, więc... że jest to tylko i aż trening.
Tak, nie? Natomiast jak jeszcze chodziłem na grupy zawodnicze, jak jeździłem właśnie na zawody i tak dalej, jak mieliśmy mocne treningi, albo jak na przykład robiłem 2 treningi pod rząd, miałem 1,5 godziny jiu-jitsu, a później miałem 1,5 godziny boksu tajskiego, albo na odwrót, że ja chodziłem na crossfit, a później robiłem 1,5 godziny jiu-jitsu w jednym ciągu. I później siedzieliśmy właśnie gdzieś tam pod ścianami spompowani i tak dalej, no to są wszyscy ci moi koledzy, z którymi jestem właśnie najbliżej teraz przez ten sport, to są te znajomości, które zawarliśmy dysząc tam pod tą ścianą na koniec i rozciągając się i narzekając, kto znowu ma na co operację, no bo to się wiąże oczywiście też z licznymi kontuzjami. Sport to nie jest zdrowie.
Jak zacząłeś opowiadać o różnych sytuacjach na sparingach, to wydało mi się to super ciekawe. Powiedz mi z twojej perspektywy, na ile w codziennym, zwykłym życiu pomaga ci taka umiejętność czytania ludzi, obserwacji?
Też wydaje mi się, że bardzo. Ze względu na to, ja na te sporty walki też trafiłem nieprzypadkowo. I też właśnie większość z moich kolegów. Wszyscy dorastaliśmy w takim trochę czasie trudnym transformacji, która no, objawiała się też między innymi dużą przemocą, ale też nie dla wszystkich. To też jest ciekawe. Musiałeś mieszkać w odpowiednim miejscu. To jest też opowieść rzeka, więc nawet nie będę w to wchodził, ale generalnie ja mam taką tendencję do tego, że bardzo często jestem w miejscach, gdzie bywa niespokojnie. Albo w otoczeniu ludzi, którzy bywają niespokojni. Nie wiem, no to bicie się jest też taką formą radzenia sobie z tą sytuacją. I wydaje mi się, że też te wszystkie treningi i tak dalej sprawiają, że zachowuję większy spokój w tej sytuacji, że jestem w stanie też lepiej ocenić, czy ktoś jest dla mnie zagrożeniem, czy tylko próbuje mnie nastraszyć, że nie przejmuję się tak bardzo pewnymi rzeczami. I no, czasami wpędza mnie to też w problemy, bo miałem też takie sytuacje, że może zareagowałem za szybko w momencie, w którym jednak powinienem zareagować trochę ostrożniej. Nie wiem, kiedyś na przykład była pod, właśnie no, na przykład w Hiszpanii była właśnie pod naszym domem awantura i ja tam wyskoczyłem od razu, a nie zorientowałem się, że za rogiem jest tych koleżków kilku więcej niż ten jeden, do którego tak się też zdarza, ale z reguły jest tak, że wszystkim polecam sporty walki, nie po to, żeby byli nie wiadomo jakimi zabijakami na ulicy, bo to też jest mit. I w ogóle wydaje mi się też, że im więcej trenujesz, oczywiście poza sytuacjami, w którym po prostu jesteś bandytą, bo mówmy się, że takich też jest sporo i to też jest no, niestety prawda, że jak już trenujesz na poważnie sporty, faktycznie sporty walki, no to poznasz dużo takich ludzi, którzy się lubią bić nie tylko na treningu, ale też na ulicy. No ale w ogóle oni są mniejszością w ogóle tych ludzi. Natomiast mam wrażenie, że znaczna część tych, którzy trenują przez lata i tak dalej, unika jednak na ulicy szarpania się z kimś, bo wie, czym to się może skończyć. I te konsekwencje potrafią być bardzo złe. Co z tego, że wiesz, tam trenujesz, nie wiem, 15 lat, kickboxing, jak jakiś koleżka cię takim, wiesz, lucky punchem trafi, albo po prostu ma w ręku pałkę i też cię trafi i będziesz miał kontuzję do końca życia, bo to się oczywiście zdarza. Mhm. Albo jeszcze gorzej. Co jak się zapomnisz i wiesz, wydawało ci się, że twój przeciwnik jest nie wiadomo jakim tam kozakiem, i ty przypadkowo zrobisz mu tak wielką krzywdę, że trafisz przez to do takich historii, to znam na pęczki, że ktoś po prostu trochę się zapomniał i tak poważne uszkodzenie ciała u drugiej osoby spowodowało właśnie duże problemy z prawem. Tak,
tak. Zwłaszcza świadomość jego umiejętności, więc nie obrona własna, tak, tylko świadome tak. Użycie dokładnie tego, tak. Tej umiejętności.
W związku z czym mam wrażenie, że też sporty walki uspokajają pod wieloma względami ludzi. Na przykład doradzałbym wszystkim osobom, które z jakiegoś powodu czują na ulicy właśnie w dziwnych, stresowych sytuacjach strach, zagrożenie i tak dalej. Czyli przede wszystkim dziewczynom, bo niestety no, jest tak, że wiesz, wieczorami i tak dalej wciąż zdarzają się nieprzyjemne sytuacje. Nie chodzi w tych sportach o to, żeby być mistrzem świata, chyba że wiesz, no, że trenujesz od dziecka, jest taki twój cel, no to super, ale to po prostu daje ci więcej pewności siebie i w takich sytuacjach więcej możliwości wycofania się, bo wiesz, okej, okay, jest taka tak, może wyeskalować lub nie, więc lepiej się wycofam, ale wiesz, nie w taki sposób, który by jeszcze zaognił sytuację. W związku z czym uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Ten psychiczny element, nie ten fizyczny. Ten fizyczny to jest ostateczność, ale ten psychiczny jest bardzo budujący pod wieloma względami.
To ciekawe. Powiem ci, że jadąc tutaj do studia i wczoraj miałem dwie bardzo podobne sytuacje, bo tam ktoś mnie zapytał ze znajomych, z kim dzisiaj nagrywamy. Ja powiedziałem, że z Maczkiem Okraszewskim i dwa razy była taka sama reakcja, że to jest taki normalny koleś, że to jest taki zwykły gość, który po prostu jest bardzo blisko słuchacza i zastanawiam się, czy przy całym, no tutaj bez kokieterii, ale też całkiem serio, przy całym ogromie wiedzy, jaką posiadasz, tak? Przy takiej wielkiej ciekawości świata, czy ty w towarzystwie gdzieś tam znajomych bardziej jesteś taki introwertyczny i słuchasz, chłoniesz to, co dzieje się ze świata, czy może jednak tymi ciekawostkami strzelasz jak z maszynówki?
Ja w ogóle nie jestem introwertyczny. To jest jakby wbrew mojej naturze. Natomiast no, oczywiście słucham z dużym zainteresowaniem i tak dalej, jak coś mnie interesuje. Dużo mówię, jest mnie w ogóle dużo, czasami jest mnie za dużo. Zwłaszcza, wiesz, no bo tego nie słychać, jak ja nagrywam program, bo jak nagrywam program z kimś, robię wywiad, no to słucham tego, co ta osoba ma do powiedzenia, bo mnie to interesuje. Ale jak jestem gdzieś w jakiejś przestrzeni, zwłaszcza ze znajomymi, no to zachowuję się inaczej. Jest mnie dużo po prostu więcej. Nie uważam, żeby to było nienormalne. Swoją drogą też jakby, wiesz, myślę, że dużo osób się tak zachowuje po prostu swobodnie i ze mną się też tak zdarza, w związku z czym na pewno to nie jest też tak, że ja gwiazdorzę, bo jakby osoby, z którymi ja spędzam wolny czas, to są ludzie, z którymi z reguły się znamy od lat. I to nie jest tak, że my się poznaliśmy, bo gdzieś tam mam ten podcast. Bo teraz faktycznie bardzo często się tak zdarza, że ktoś mnie gdzieś tam zaczepia i mówi, słucham twojego podcastu. I są takie sytuacje, że znane osoby na przykład do mnie piszą. Wiesz, takie osoby, których ja na przykład skądś znam z mediów, tak? Że gdzieś tam... Gdzieś tam śledzę, przed rozpoczęciem tego nagrania pytałeś mnie o jedną, wydaje mi się, że w Warszawie znaną osobę, czy tam przemilczę imię, ale no ja kojarzyłem kogoś takiego wcześniej z mediów, a on czasami do mnie napisze wiadomość, wyślij filmik, jak słucha mojego podcastu na przykład i robi do tego pompki, co zresztą w ogóle polecam, że to jest bardzo dobre wykorzystanie tego nagrania, żeby w tym czasie zrobić trening, bo te 40 minut jest w sam raz. Ale no i to jest zaskakujące, że właśnie dużo osób takich się do mnie odzywa, ale mimo wszystko te, z którymi spędzam mój czas wolny, i to nie wynika z, nie wiem, chronienia prywatności i tak dalej, tylko po prostu mam właśnie kolegów i koleżanki, z którymi się znamy skądś tam. I ze względu na to, że znamy się z czasów, zanim się stałem osobą, powiedzmy, znaną w pewnych środowiskach, no to możemy się wobec siebie wszyscy zachowywać w taki sam sposób, w jaki zachowywaliśmy się wcześniej. I tak zresztą jest z innymi moimi znajomymi, którzy są faktycznie na przykład czasami znani, z jakichś powodów, ale to, że my się znaliśmy wcześniej, zanim to się zadziało, to sprawia, że w swoim towarzystwie zachowujemy się tak jak przed laty. No, jakby nie ma powodu do zmian tego zachowania. W związku z czym nie uważam, żebym był nienormalny, podkreślę to. I fakt też to, że lubię się po prostu bić w warunkach kontrolowanych, nie na ulicy i tak dalej.
Podkreśliliśmy.
To też nie uważam, żeby to było nienormalne. No, mnóstwo ludzi na świecie trenuje sporty walki. Nie wiem, no na przykład jak się nazywa ten, zapomniałem właśnie w tej chwili nazwiska, ale ten taki najbardziej znany astrofizyk, taki duży czarny facet z wąsami i afro, Amerykanin, który bardzo często no jest twarzą po prostu.
Wpisuje kolejne hasło w Google'a, więc jakby musisz podrzucać więcej danych.
On się nazywa Tyson chyba, czy Tyron. Wpisz astrophysicist, black astrophysicist, youtuber na przykład. Nie wiem, czy youtuber, on chyba nie ma swojego youtuba, tylko po prostu ma swoje programy w telewizji. To jest taki facet, że większość ludzi go zna z memów, no ale to jest
chyba tego nie znajdziemy.
Świetny naukowiec, który od wielu lat trenuje po prostu zapasy. Zresztą no, nie dziwi, no bo w Stanach Zjednoczonych, wiesz, zapasy w szkołach to jest ogromna rzecz, tak? Mhm. No i mnóstwo innych ludzi też trenuje te sporty walki, chciałbym podkreślić, bo czasami faktycznie jak ktoś się dowiaduje, że ja już tyle lat trenuję, to i że na przykład MMA się interesowałem i pracowałem jako fotograf przy galach MMA, w czasach, kiedy, nie wiem, Michał Materla miał o połowę mniej tatuaży niż ma obecnie, to ludzi to dziwi. A sport jak sport. Jedni się interesują kolarstwem, inni się interesują tym, jak dwóch facetów lub dwie kobiety, wiesz, kopią się po głowie. No.
Tyle. Ile pasji na świecie, tylu fanów, prawda? Tak. Myślę sobie, to, o czym właśnie opowiadałeś, o takiej byciu intro versus ekstrawertykiem, że ja ostatnio zastanawiam się nad tym, z jednej strony człowiek ma dużo w głowie i umówmy się, każdy lubi mówić o sobie, tak?
Tak.
Nawet jeżeli, moim zdaniem, jeżeli ktoś mówi, że nie, to gdzieś tam coś to sobie zakrywa.
To nieprawda.
No ale jak mówisz, to mówisz to, co wiesz. No ale też każdy lubi. A z drugiej strony, kiedy słuchasz, no to wpadają do ciebie nowe informacje. I myślę sobie, że to jest to taka ciekawa, dziennikarska ciekawość, którą gdzieś tam trzeba cały czas podsycać.
Zdecydowanie.
Żeby chłonąć świat. Wiesz, jak ty na to patrzysz?
Ja uważam, że ten, kto nie jest ciekawy, nie będzie nigdy dobrym dziennikarzem. I moim zdaniem podstawowy powód, dla którego ja tym dziennikarzem jestem, to była właśnie ta ciekawość pierwotna, która mnie pchała do tego, żeby to wszystko czytać, przyswajać i interesować się, co w tej Kinszasie w 97 maj, zamach stanu, nie zamach stanu, tylko w zasadzie wojna domowa. To mi towarzyszy do dziś. Jestem bardzo zainteresowany miliardem rzeczy i to jest właśnie mój problem w pracy, że jak na przykład robię research, bo mój podstawowy zakres obowiązków to jest przede wszystkim robienie researchu, przygotowywanie się do odcinków, wyszukiwanie właśnie tematów i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często podczas tego researchu trafię na jakąś poboczną informację, która nie jest kompletnie istotna dla tego, czym mam się w sumie zająć i później spędzam 3 godziny na doczytywaniu tego i szukam jeszcze, o, może jeszcze jakiś, nie wiem, tekst naukowy na ten temat znajdę, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. No i to jest z jednej strony wada, bo sprawia, że właśnie przez to pracuję tak długo, ale z drugiej strony uważam, że to jest podstawowa zaleta właśnie w tym zawodzie, że jesteś ciekawy i chcesz się tym później podzielić z kimś. W związku z czym myślę, że no tak, że jeżeli ktoś po prostu jest zainteresowany słuchaniem swojego własnego głosu, no to być może nie powinien się zajmować dziennikarstwem, tylko czymś innym.
Jedno pytanie ekstra dotyczące researchu i podróży po internecie. Udało nam się ustalić, ale nie wiem, czy to prawda, dlatego chciałbym, żebyś potwierdził lub zaprzeczył. Mhm. Czy zdarza ci się podróżować po świecie za pomocą Google Street View?
Non-stop. Tak, cały czas.
Okay. A było... jak te miejsca wybierasz, albo jak to wygląda? Po prostu siedzisz i tam klikasz? Czy...
Bardzo różnie. Bardzo często to polega na tym, że robię research i na przykład czytam o tym, że jakaś osoba urodziła się w takim a takim miejscu i to jest na przykład jakiś tam głęboki interior Burkina Faso. I sprawdzam, gdzie to miejsce jest i sprawdzam, czy tam są jakieś zdjęcia z Google Street View. To często nie są te samochody, które to nagrywają, tylko to są, wiesz, rzucone jakieś na przykład zdjęcia z drona i tak dalej. Chcę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mhm. I jak już oglądam i mnie zainteresowuje, to oglądam wszystko, co jest w okolicy. Jak to wygląda z bliska, z dala. Ostatnio na przykład wokół Zjednoczonych Emiratów Arabskich zrobiłem sobie rundkę, oglądając najmniejsze tamtejsze miejscowości nadmorskie. Nie Dubaj, nie Abu Dhabi i tak dalej, tylko oglądałem jakieś takie mikrowioski, gdzie nic nie ma. Nie ma drzew, nie ma trawy, stoi, wiesz, 5-6 domów i 14 łodzi na wodzie, ale ktoś z drona tam porobił zdjęcia, więc oglądam. Jest dla mnie fascynujące i kiedyś, nie pamiętam jak to się nazywa teraz i nie pamiętam też w sumie jak się nazywało kiedyś, ale to było z 8 lat temu jak się zaczęło, że pojawiła się taka gra przeglądarkowa, która była za darmo i wydaje mi się, że może dzisiaj w dalszym ciągu jest za darmo, tylko wiem, że ona jakoś zmieniała nazwę, sposób funkcjonowania. No, ale z grubsza polegało to na tym, że wrzucało cię gdzieś randomowo w Google Street View i musiałeś na mapie zaznaczyć, gdzie jesteś. Im mniej kroków zrobiłeś, tym było więcej punktów. No i też odległość trzeba było zaznaczyć i tak dalej. I my z moją dziewczyną uwielbialiśmy w to grać. I pamiętam, że no wiesz, cały czas trafiałem na, w ogóle ta gra miała problem, bo non-stop cię wrzucała w jakiś australijski outback. Jak już tam lądowałem, to od razu już wiedziałem, gdzie jestem. Tylko był problem ze wskazaniem, gdzie konkretnie w Australii. Mhm. No ale zdarzało się, że wrzucało mnie do jakiegoś na przykład azjatyckiego miasta kompletnie nieznanego, albo gdzieś w Bułgarii na przykład lądowałem i tak dalej. I to było fascynujące, wiesz. Rozglądać się, jak to życie tam wygląda i tak dalej. W związku z czym ja do dziś tak robię i właśnie triggerów mam mnóstwo. Czy czytanie o kimś, czy nagle coś, nie wiem, pomyślę sobie, tak samo było właśnie z tymi Emiratami. Po prostu popatrzyłem sobie na mapę i myślę, o, a w tej części ciekawe, jak wygląda życie, nie? Czy tu są jakieś miasta? Zobaczę. No i oglądam.
Ja ostatnio nauczyłem się w momencie, kiedy ktoś mi o czymś opowiada i nie rozumiem, albo tak nie jestem w stanie, nauczyłem się tego, że nie trzeba mieć zdania na każdy temat, ale też, żeby z jakąś taką właśnie naturalną ciekawością do tego podchodzić, więc jak czegoś nie rozumiem, to odpowiadam komuś, to ciekawe. No i tam sobie to miele w głowie. Czasami uznam, no jednak bez sensu, ale także wiesz, czasami trzeba dać sobie, myślę, chwilę, zanim ta informacja wpadnie, tam człowiek ją przetworzy, myślę, okej.
A to jeszcze powiem ci jedną rzecz, bo to nie jest tak, że ja przemierzam świat tylko na Google Street View. Ja lubię też tak robić na żywo. Jestem gdzieś, jest ciekawa brama, wejdę w nią, zobaczę, co tam jest. Albo, nie wiem, gdzieś na przykład jedziemy tym samochodem w jakichś takich miejscach trochę mniej uczęszczanych i sobie myślę, a ciekawe, co będzie, jak skręcimy w lewo. Co tam się stanie. Ostatnio właśnie wracaliśmy od mojego kolegi w Łodzi, który wybudował się w takiej części miasta, którą ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, że to były tylko pola. I w dalszym ciągu w dużej części to są tylko pola. Dlatego między innymi mógł się tam wybudować, no bo inaczej by go nie było na to stać. I też w sumie dzięki pandemii, bo on ten dom budował własnoręcznie. To też jest bardzo ciekawe. Okay. Mi o tym opowiadał po raz pierwszy kilka lat temu, że sam zbuduje dom i ja go mu mówię, Marek, ale przecież ty jesteś muzykiem. A on mówi, no ale na YouTubie są instruktażówki. No
i zbudował na tej
tak,
podstawie?
Zbudował niesamowity dom. Ma tam studio nagraniowe, które jest fantastyczne. Znaczy to jest wciąż w dalszym ciągu w budowie, ale da się tam już mieszkać. No i musieliśmy tam pojechać samochodem, dlatego że no niczym tam po prostu nie dojedziesz. Nie, może jakąś taksówką zapłacisz milion monet. W związku z czym, jak od niego wracaliśmy, to zobaczyłem na Google Street View, że niedaleko są bunkry jakieś stare, opuszczone i nigdy w nich nie byłem i stwierdziłem, że tam pojedziemy. Nie udało nam się co prawda dojechać, ponieważ okazało się, że trasa po drodze jest dosłownie jak po wojnie, ale odkryliśmy na przykład zagajnik pełen saren. I to okay. Jest takie, o wow, super, że tu są te sarny i tak dalej. I nie wiem, no i lubię po prostu tak, jak gdzieś jestem w jakimś nowym miejscu, to lubię się tam porozglądać, co tu jest, co tu można zobaczyć, kto tu jest. No, po prostu jestem ciekawy okolicy.
Dziękuję bardzo za cały wór przeciekawych historii. Trzymam kciuki, żeby ta ciekawość nie słabła, tylko właśnie, żeby była nieustannie podsycana, albo wydaje mi się, że jak tak sobie pogadaliśmy, to ja mam takie wrażenie, że ty masz to po prostu naturalnie, nie? Że trochę trzeba się z tym urodzić, trzeba to pielęgnować, ale jednak ten zapalnik gdzieś tam...
Być może. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i za chęć w ogóle wysłuchania moich historii też, bo na przykład moja dziewczyna już ich nie może słuchać, bo są wciąż te same.
Czyli jej jako pierwszej wyślemy ten odcinek.
Koniecznie.
Dziękuję wam bardzo za uwagę. To był podcast Wszystko co ważne, który tworzymy wspólnie z Marką Skoda. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień. Dzięki, Maćku.
Dziękuję serdecznie.